Chwała Panu Bogu. Właśnie niektórzy stracili szansę oddania Bogu chwały w ten sposób. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Jestem bardzo zadowolony, że mogę dzisiaj być razem z Wami. Że mogę razem z Wami dzisiaj stanąć tutaj na tym miejscu i z łaski Bożej przeżyć kolejny dzień. Powiem Wam może parę zdań o sobie. Nie z wszystkimi się znam. Niektórych po raz pierwszy widzę, pewnie niektórzy też mnie widzą po raz pierwszy. Nazywam się Jarek Domieniuk, ze zboru, należę do zboru w Legnicy. Mieszkam nieopodal Legnicy. Powiem Wam szczerze, w tym roku kończę 18 lat. Policzyłem sobie to skrupulatnie, 18 lat mniej więcej we wrześniu. Więc myślę, że wiekiem nie bardzo odstaję od wielu z Was. 18 lat, kiedy miałem tą możliwość, tą łaskę poznać Pana Jezusa i narodzić się na nowo. Czuję się zupełnie właśnie jak taki nastolatek. Zupełnie czuję się właśnie taki świeży, taki radosny, taki szczęśliwy z tego powodu, że mogę należeć do Pana Jezusa i Jemu służyć. I tak mniej więcej od 15-16 lat staram się właśnie być z Jezusem i służyć wśród młodzieży, usługiwać wśród trochę młodszej młodzieży, gimnazjalistów. No i tak mniej więcej to życie mi przebiega bardzo szybko. Myślałem sobie, czy organizatorzy nie pomylili się, kiedy mi zaproponowali przyjazd tutaj i usługę. Tak sobie, wiecie, podsumowałem swoje życie. Nie mam żadnych osiągnięć, którymi mógłbym się pochwalić. Nie założyłem żadnego zboru, nie przyprowadziłem setek ludzi do Pana Jezusa. Nic szczególnego takiego w życiu nie zrobiłem. Nawet, powiem Wam, nie mam studiów jakichś teologicznych skończonych. I tak sobie myślę, czy na pewno to był dobry wybór z ich strony. Ale to już ocenicie sami. To, za co dziękuję Bogu, to za zbawienie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, który mogę z Nim przeżywać. Jest to dla mnie radość, jest to dla mnie coś wspaniałego i nie umiem tego w żaden sposób wyrazić. Tego, jak bardzo dziękuję, wdzięczny jestem Bogu, jak bardzo jestem szczęśliwy z tego, że mogę do Niego należeć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o takie krótkie przedstawienie. Apostoł Paweł kiedyś napisał w Dziejach Apostolskich taki wiersz, który stał się taką moją też myślą. Powiedział, że o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuje do niego wagi. To są Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 24 werset. To pisze apostoł Paweł. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. I to może na tyle by było. Słuchajcie, drugi temat, który będziemy rozważali podczas tego spotkania, podczas tej konferencji, to jest temat dotyczący Bożej miłości, tego, jak pokochać Boga. To jest pytanie, które myślę, że przynajmniej niektórych, a może większość z Was nurtuje. Co jeszcze możemy zrobić lepiej? Co możemy zrobić jeszcze bardziej, tak żeby Bogu się spodobać? Co mogę zrobić ze swoim życiem, żeby to było miłe Bogu? Więc ja podzieliłem sobie też na takie dwie części tą moją usługę. W pierwszej części będę chciał, abyśmy wspólnie zastanowili się, zobaczyli i dostrzegli, co my mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Czym zostaliśmy obdarowani, czym jest Boże Królestwo, jaka jest Jego wspaniałość, jaka jest Jego wielkość. To jest ta pierwsza myśl, którą będę chciał razem z Wami się podzielić. A później w dalszej części to też odpowiedzieć już może bardziej konkretnie na to pytanie, poszukać odpowiedzi na to, jak pokochać Boga. Słuchajcie, pytanie mam do Was takie. Czy wzięliście ze sobą swoje Biblię? Tak lub nie? Tak? Okej. Chciałbym, żebyśmy czytali z Biblii, dobrze? Będę podawał miejsca, to mam do Was taką prośbę, żebyście otwierali. Powiem Wam tak. Pomyślałem sobie, coraz jakby mniej daje się zauważyć właśnie, że chrześcijanie lubią śledzić, otwierać Biblię, coraz bardziej, tak nie wiem, to wygodnie się robi jakoś bez Biblii, a może jakąś w telefonie czy na tablecie, wiecie, to tak. A ja Wam powiem, tak sobie pomyślałem dzisiaj rano, kiedy wstałem. Różne są dźwięki, prawda? Jedni lubią takie dźwięki, drudzy takie. Ja powiem Wam jeden z dźwięków, który uwielbiam. to jest szelest otwieranych Biblii. Dźwięk, którego nigdzie nie usłyszysz indziej, jak tylko w kościele, jak tylko w zborze. Ten po prostu szum przerzucanych kartek, to jest coś niesamowitego. Mnie to zawsze tak podnosi, jak sobie siedzę, słyszę te kartkowane właśnie Biblie. Szukamy, chcemy zagłębić się w Słowo Boże, chcemy właśnie zaczerpnąć, chcemy się z tego Słowa uczyć, więc zachęcam Was, żebyście poszeleścili swoimi Bibliami i otworzyli pierwsze miejsce na pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 2, werset 9. List apostoła Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy, przepraszam, drugi rozdział, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział drugi, a werset dziewiąty. Słuchajcie, jest to takie miejsce, to jest taki werset, który myślę, że wielu z Was zna na pamięć. Słowo, które w pewien sposób opisuje, czym jest Boże Królestwo. W pewien sposób opisuje coś naprawdę niezwykłego, coś nadzwyczajnego, coś, co Pan Bóg zamierzył, coś, co Pan Bóg zaplanował i coś, co zechciał przekazać dla mnie i dla Ciebie. Miejsce u swojego boku, miejsce w swoim królestwie, które jest przygotowane dla mnie i dla Ciebie. I zostało, wiecie, ono wyrażone, opisane zostało takimi słowami niesamowitymi dla mnie. Czytamy drugi rozdział, dziewiąty werset. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Chwała Bogu. Słuchajcie, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca człowiekowi nie przyszło. W innych tłumaczeniach jest może tak bardziej dosadnie, co na rozum człowiekowi nie przyszło. No, czego, o czym nie mógłby pomyśleć, czego nie jest w stanie wymyśleć. Tak sobie pomyślałem, że my czasem jako ludzie myślimy o sobie, no, jesteśmy mądrzy, jesteśmy tak cywilizowani, tak rozwinięci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam absolutnie i z całą pewnością, że nasze umysły są tak niesamowicie ograniczone, są tak niesamowicie, tak małe, że nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym naprawdę jest Boże Królestwo, jaka jest Jego piękność, jaka jest Jego chwała. To Słowo Boże mówi, że na rozum człowiekowi nie przyszło, do serca człowiekowi nie wstąpiło to, co Bóg przygotował. To, co Bóg przygotował dla mnie i dla Ciebie. Chciałem, żebyśmy poszli tą myślą za apostołem Pawłem, żebyśmy uchwycili się tej myśli i żeby to gdzieś głęboko było w naszych sercach, żebyśmy mieli świadomość, że Bóg przygotował dla nas coś naprawdę niesamowitego, coś niebywałego, coś tak wyjątkowego, że słowa ludzkie nie są w stanie tego opisać, że słowa ludzkie nie są w stanie tego wyrazić. To jest właśnie przygotowane dla kogo? Nie wiem, czy zwróciliście tą uwagę. To przygotował Bóg tym, którzy Go, co? Którzy Go miłują. Zobaczcie, to jest bardzo ważne i to jest tak naprawdę, uważam, słowo klucz w tym wersecie. Jest coś wspaniałego. Wspaniałe Boże Królestwo, jest Jego chwała, Jego piękność, jest Boża obecność, to jest to miejsce, ono jest przygotowane, ono czeka, ale niestety nie dla każdego. Każdy ma możliwość, każdy człowiek ma szansę, aby tam wejść, ale doskonale wiecie sami, że nie każdy z tej szansy korzysta. Niektórzy przekładają na później, na później, na później, inni mówią, nie, to do końca tak być nie może, to chyba nie o to chodzi, a ja mam swoje, ja wiem lepiej, będę żył jak żyję i tak dalej. Rezygnują z czegoś niesamowicie wspaniałego, z czegoś tak cudownego i wspaniałego, jak, co Bóg przygotował, ale właśnie dla tych, którzy Boga miłują. Więc ten werset, ta myśl o miłowaniu Boga już od wczoraj się przewija, kto był wczoraj i dzisiaj wielokrotnie jeszcze usłyszymy właśnie coś na temat miłowania Boga. Bo tak naprawdę z tego wypływa wszystko inne. Tak sobie to, tak rozumiem, tak mi się to układa, tak patrzę, tak czytam w Słowie Bożym, że z tej właśnie miłości do Boga, z takiej prawdziwej, szczerej, ufnej miłości do Boga wypływają wszystkie inne elementy, które są niezbędne do życia, niezbędne do pobożności, które pokazują Bogu tą wartość, której On oczekuje od nas. Które pokazują, że rzeczywiście to jest nasze pragnienie, a miłowanie nie jest jakąś teorią, ale ono przechodzi w coś praktycznego, w coś, co można pokazać, coś, co można udokumentować, coś, co można udowodnić, nie tylko słowami. No i to jest właśnie temat miłowania Boga. Wracając jeszcze do tego opisu, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to sobie pomyślałem właśnie to, co wam wspomniałem, że tak bardzo jesteśmy mali. Czuję się taki bardzo mały w obliczu wielkości niepojętego, nieogarniętego, wszechmogącego Boga. Człowiek, który często myśli o sobie, że jest centrum wiedzy, centrum mądrości, umiejętności, jest tak naprawdę takim mikroskopijnym pyłkiem na mapie wszechświata. To jest mikroskopijny pyłek. Ale powiem wam coś, ale tym właśnie mikroskopijnym pyłkiem, którym ty i ja jesteś, Bóg jest niesamowicie zainteresowany. Halleluja. Bóg jest niesamowicie zainteresowany moim i twoim życiem. To nie jest tak, że jesteśmy zdatni na siebie, krążymy gdzieś tam i niech się toczy życie. Ten wielki Bóg, wszechmogący, niepojęty, nieogarnięty, on jest tak dalece zainteresowany moim i twoim życiem, że chociażby dzisiaj przyprowadził nas na to miejsce z różnych stron. Jest czas wolny, większość z was ma ferie, ma przerwę od nauki. Można ten czas wykorzystać na dziesiątki różnych sposobów. Myśmy zdecydowali, że chcemy spędzić ten czas z Bogiem. Chcemy się czegoś nauczyć, chcemy się czegoś dowiedzieć, nie tylko o Bogu, ale chcemy się czegoś dowiedzieć też o sobie. Amen? Chcecie się dowiedzieć? Jesteście gotowi? Nawet jak to będzie coś trudnego i może nie do końca takiego, co byś chciał się o sobie dowiedzieć. To jest ważne, słuchajcie, żebyśmy mieli właśnie otwarte serce na przyjęcie tego, co Pan Bóg mówi. Dobrze. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, w dalszej części powiemy o sobie, o tym, jak Pana Boga można pokochać, jak Go miłować, skoro wiemy, że to Boże Królestwo, to miejsce, o którym mówi Słowo Boże, jest przygotowane dla tych, którzy Boga miłują, więc to jest absolutnie dla nas priorytet. Wiedzieć, co to znaczy miłować Boga, i umieć Go miłować. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy się jednej rzeczy przypatrzyli. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli, jakie perspektywy otworzył przed nami Pan Jezus. Co otworzył, co masz, co mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, co On uczynił, dzięki temu, czego dokonał. Przed czym Pan Jezus nas uchronił, od czego nas wybawił, od czego nas zbawił? To jest ratunek. Jest ratunek, który dokonał się, myślę, że w życiu wielu osób. Od czego cię Pan Jezus uratował? Od czego cię zbawił? Od czego cię wyciągnął? Pozwólcie kilka takich myśli, które mogą być dla wielu z was absolutną taką podstawą. Myślę, że takim fundamentem, który wielu z was doskonale zna i doskonale zdaje sobie sprawę. Natomiast chciałem, żebyśmy ten poziom naszej wiedzy wyrównali. Dlatego pozwolę sobie takich kilka myśli powiedzieć. Biblia mówi, że człowiek, który grzeszy, to co zrobi? Co będzie z nim? Każdy, kto grzeszy, umrze. Każdy, kto grzeszy, umrze. Zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Bożej żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. To mówi Słowo Boże, więc każdy człowiek pokazuje Słowo Boże, że nie ma takich wyjątków. Każdy jeden człowiek jest grzeszny. Był grzesznikiem. Urodziliśmy się z tą grzeszną, skażoną naturą, a później swoim życiem udowadnialiśmy, że to tak niestety jest. I nie ma człowieka, który by grzechu nie popełnił. Słowo Boże mówi, jeśli ktoś tak twierdzi, to jest kłamcą. Jeśli mówi, że nigdy nie zgrzeszyłeś, nie popełniłeś grzechu, jesteś kłamcą. Więc Biblia mówi absolutnie, bardzo jednoznacznie i wyraźnie mówi o tym, że jesteśmy grzesznikami. Zapłatą za grzech jest śmierć. Miejsce, gdzie człowiek będzie spędzał wieczność, człowiek niepojednany z Bogiem, Słowo Boże określa bardzo wyraźnie, jednoznacznie. Mówi, że to jest piekło, później jezioro ogniste, więc bardzo wyraźnie, jednoznacznie Słowo Boże mówi na ten temat. Więc nie chodzi tylko o śmierć naszą fizyczną, ale tą śmierć też i duchową, i to wieczne właśnie potępienie. To jest takie miejsce, którego Bóg nie przygotował z premedytacją i nie przygotował go dla ludzi. Słowo Boże mówi, że przygotowany jest diabłu i jego aniołom, ale niestety ci, którzy idą za jego głosem, również tam trafią. Więc mamy opis, wspaniały opis nieba, wspaniały opis Bożego Królestwa, które przedstawione jest bardzo krótko, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca człowieka nie wstąpiło. Z drugiej strony mamy opis piekła jako tego miejsca wiecznej męki, wiecznej kaźni, do którego niestety zmierza wielu, ponieważ jest to konsekwencja grzechu, konsekwencja popełnianych złych czynów, konsekwencja życia właśnie bez Boga. I to jest to miejsce, do którego mnóstwo ludzi trafia każdego dnia, każdej godziny, każdej sekundy. Każdego dnia, każdej godziny, każdej sekundy. Mnóstwo ludzi, słuchajcie, idzie właśnie w tym kierunku. Pan Jezus postanowił przerwać taki stan rzeczy. Pan Jezus postanowił zadać temu kres. Pan Jezus postanowił i zdecydował, że zrobi coś dla uratowania ludzi, dla uratowania ciebie i mnie. Zdecydował się Pan Jezus i przyszedł na tą ziemię. Przyszedł na tą ziemię i urodził się, jak wiemy, z Marii Dziewicy. Urodził się Pan Jezus, przeżył to życie, nauczał ludzi o Bożym Królestwie. On przyszedł prosto z nieba. On przyszedł prosto z nieba od swojego Ojca i starał się przekazać takim zwykłym śmiertelnikom, jak również my, przekazać te wartości nieba. Przyniósł je prosto od Ojca. Słowa, które z Nim rozmawiał, zaczął przekazywać i mówi: to, co ja mówię, to jest to, co ja usłyszałem u mojego Ojca. Nie mówię wam nic innego. Przekazywał Pan Jezus tematy dotyczące Bożego Królestwa. Przekazywał i pokazywał, jakie ono jest cudowne. Przekazywał i pokazywał, jakie ono jest wspaniałe. Malował przed ludźmi ten obraz właśnie życia wiecznego. Mówił tak wiele na ten temat i pokazywał wyjście, pokazywał drogę, pokazywał tą drugą stronę również, o której wspomniałem. Tą ciemną stronę życia, tej ciemną stronę wieczności, która czeka człowieka, który nie skorzysta z jego zaproszenia. Pan Jezus mówił i o jednym, i mówił też i o drugim. I tym jego ratunkiem, tym jego właśnie wybawieniem była śmierć na krzyżu. Była haniebna śmierć na krzyżu, którą poniósł Pan Jezus. Tam przelała się jego święta i drogocenna krew. Przelała się za moje i za twoje grzechy. Przelała się dla naszego zbawienia po to, że właśnie w tym momencie otworzyła się brama do nieba. Wcześniej ona była zamknięta. Wcześniej nie było tej możliwości. Dopiero dzięki Jezusowi Chrystusowi przed ludzkością otworzyła się ta możliwość właśnie, aby nawiązać relacje z Bogiem i aby wejść, wchodzić do Bożego Królestwa. Więc co się wydarzyło, to są fakty, o których opisuje Słowo Boże bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie. Pan Jezus mówił jeszcze taką rzecz, że do Bożego Królestwa prowadzi, tak jak wszędzie, jakaś droga. Do Bożego Królestwa, tak jak do każdego innego celu, który na tej ziemi gdzieś sobie obieramy, prowadzi jakaś droga. Jakąś drogą musisz pójść, jakąś drogą musisz dojść, żeby osiągnąć jakiś cel. Musisz przejść jakiś odcinek, jakiś etap, przejść jakąś drogę. Pan Jezus mówi o drodze. Pan Jezus mówi o drodze, że jest taka jedna droga, która prowadzi do Ojca. Jaka to droga? Kto powie? Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Pan Jezus. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Słuchajcie, jest tylko jedna droga i tylko jedna możliwość. Ja wiem, że gdyby jakieś inne przedstawiciele innych ugrupowań religijnych usłyszeli to, co mówimy, to byłyby wielkie protesty. Jak możecie mówić tylko Jezus, tylko Jezus? Opieramy się na słowie Jezusa Chrystusa, który jest Panem, który pokazał, który udowodnił, który zmartwychwstał. To jest mnóstwo świadectw dotyczących Jego życia. Biblia, która opisuje Ewangelię, Dzieje Apostolskie, które opisują właśnie życie Jezusa Chrystusa, to jest nic innego też jak relacje naocznych świadków, ludzi, którzy byli, żyli z Jezusem. Apostoł Jan pisał, że myśmy Go dotykali, tego słowa żywota, myśmy z Nim przebywali, mieliśmy z Nim społeczność. Oni nie opisują rzeczy, jakichś teorii, które gdzieś zasłyszeli, gdzieś przeczytali o nich i przedstawiają. Opisują coś namacalnego. Myśmy z tym Jezusem przeżyli ileś lat swojego życia, myśmy Jego dotykali, myśmy z Nim przebywali, myśmy razem z Nim byli. I myśmy Go widzieli po Jego zmartwychwstaniu. Tak właśnie, to są świadectwa naocznych świadków, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa, tym się z nami podzielili, pod natchnieniem Ducha Świętego opisali właśnie te zdarzenia, opisali też te relacje, kiedy widzieli zmartwychwstałego Jezusa. I to są fakty, słuchajcie. To są fakty, to są niepodważalne dowody tego, że Jezus Chrystus właśnie żyje, że On zmartwychwstał, że Jego grób jest pusty, że kamień został odwalony i Jezus zmartwychwstał. I jeszcze przez 40 dni, mówi Słowo Boże, po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się uczniom, rozmawiał z nimi, jeszcze przekazywał im jakieś nauki, jeszcze gdzieś ich właśnie szlifował, jeszcze ich nauczał, jeszcze ich przygotowywał, żeby mogli później przejąć służbę, żeby mogli później przejąć służbę, pójść na cały świat, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i dotarła Ewangelia też i kiedyś do Polski i z łaski Bożej i dzisiaj możemy właśnie otworzyć Biblię, przeczytać ją w języku polskim i możemy właśnie cieszyć się z tego, możemy radować i widzimy ten zasięg Bożej Ewangelii, zasięg Bożego działania. Słuchajcie, kto by kiedyś pomyślał, 2000 lat temu tutaj to był jakiś wielki las, prawda, na tych naszych terenach, jak to było? To była jakaś taka a la dżungla. A dzisiaj mieszkają Polacy, czytają Biblię, mogą modlić się do Pana Jezusa, mogą do Niego przychodzić. To jest, słuchajcie, łaska Boża, to jest dowód, jeden z takich niezaprzeczalnych, niepodważalnych dowodów, że Ewangelia będzie głoszona wszystkim ludziom po całej ziemi. I to możemy przeżywać i tego możemy doświadczać. Wracając jeszcze do dróg, chciałem, żebyśmy to miejsce otworzyli wspólnie z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, 13 i 14 werset, słowo, które mówi o drogach, które mówi o dwóch drogach, które też z pewnością doskonale znamy. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Chciałem, żebyśmy przez chwilkę nad tym słowem się zastanowili. To słowo jest wciąż i wciąż aktualne. Aktualne jest to zaproszenie Pana Jezusa. Aktualne jest to Jego wezwanie, które rozpoczyna się tymi słowami: wchodźcie. Pan Jezus mówi tak, słuchajcie, wyraźnie, mówi tak jednoznacznie: wchodźcie, wchodźcie do bram Bożego Królestwa, wchodźcie, zdobywajcie Boże Królestwo. Jak? Jest jedna droga, którą jest Jezus Chrystus. Czyli jest tylko jedna droga. Przez Twoje osobiste spotkanie z Panem Jezusem, przez nawiązanie osobistej relacji, przez poddanie swojego życia Jezusowi, przez to połączenie się z Nim tutaj w czasie Twojego życia na ziemi, możesz mieć tą pewność i gwarancję, że kiedy tą drogą pójdziesz, na niej wytrwasz, to osiągniesz cel, osiągniesz metę, osiągniesz właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, o czym wspomina Słowo Boże. Ale do tego prowadzi właśnie droga. Droga jaka? Widzimy dwie drogi, słuchajcie. Widzimy dwie drogi, widzimy dwie bramy. Widzimy ciasną bramę i wąską drogę. Słuchajcie, coś ciasne, jak wam się kojarzy? Jaki macie ten? Dobrze czy raczej nie bardzo? Niewygodnie, nie? Ciasne to trochę niewygodne, chociaż powiem wam, jak się patrzy na niektórych, to wręcz przeciwnie, nie? Im bardziej ciasne, czasem się dziwię temu, jak to jest. Ja nie lubię. Źle bym się czuł i widzę, że wy chyba też w czymś ciasnym, w czymś obcisłym. Natomiast w tym znaczeniu tutaj ciasne to też coś pokazuje nam. Też nam coś obrazuje, że wejście na tą drogę czegoś od człowieka wymaga. Że wymaga pewnego właśnie poświęcenia. Wymaga rezygnacji z czegoś. Wejść przez ciasną bramę. Przecisnąć się przez coś. Nieraz pewnie żeście to robili. To nie jest rzecz łatwa, ale absolutnie osiągalna. Ale absolutnie jest do zrealizowania i do przejścia. Także to jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Wchodźcie, mówi Pan Jezus, przez ciasną bramę. Tam z tym takim, obrazowo mówiąc, wielkim bagażem, wielkim plecakiem Twoich grzechów nie przejdziesz przez tą bramę. Z takim obciążeniem swojego życia, które Ci narosło, różnych brudów, różnych nieprawości, różnych złych rzeczy, nie przeciśniesz się przez tą bramę. To żeby wyjść na drogę, trzeba przejść przez bramę. To inaczej się nie da. Nie ma innej możliwości, nie można tej bramy ominąć w jakiś sposób. Trzeba po prostu się przecisnąć. Żebyś mógł się przecisnąć, żebyśmy mogli się przecisnąć, to musimy coś z siebie zrzucić. I Słowo Boże się do Hebrajczyków mówi: zrzuć z siebie wszelki ciężar i grzech, który usidla. Zrzuć z siebie wszelki ciężar, zrzuć z siebie wszelki grzech i wejdź na tą drogę nową. Wejdź na tą żywą drogę. Wejdź i pójdź tą drogą. Jaka jest ta droga? Jaka jest ta droga? Wąska. Słowo Boże mówi, że to jest droga wąska. Wiecie, my żyjemy w takim czasie, który jest takim bardzo dziwnym czasem. Dziwnym, chociaż opisanym w Biblii. i to przynajmniej w kilku miejscach, panny, które sobie przysnęły. Znacie to miejsce, list do zboru w Laodycei i pewnie też znacie. Widzę, że ani jesteś gorący, ani jesteś zimny. Pan Jezus mówi tak wyraźnie, pokazuje właśnie stan ludzi. Dla nas jest jedna rzecz ważna, żebyśmy nie należeli właśnie do zimnych, żebyśmy nie należeli do letnich, żebyśmy nie byli śpiącymi pannami. Słuchajcie, to mamy tą właśnie możliwość, żeby coś zrobić ze swoim życiem. Mamy możliwość właśnie chociażby tak jak na tym dzisiejszym spotkaniu, żeby podjąć jakieś decyzje w swoim życiu, żeby coś zmienić, żeby ten mój stan, żeby ten twój stan nie był taki sam, jak zanim tutaj się pojawiłeś, zanim tu przyjechałeś. Żeby to nie było to samo, żebyś nie odjechał, nie wrócił do swojego domu, do swojej rodziny, do swojego zboru, taki sam, jak wyjechałeś. To nie znaczyłoby, że dobrze wykorzystałeś czas. To nie znaczyłoby, że dobrze spędziłeś czas. To by oznaczało, że ten czas raczej zmarnowałeś. Więc jeszcze raz, póki jest ten początek dnia, jeszcze raz was zachęcę. Starajcie się złapać każdy taki okruch spadający ze stołu. Staraj się pozbierać te wszystkie okruchy i się nimi karmić. Zbieraj to, co Pan do ciebie mówi. Otwieraj swoje serce dla Niego, na Jego działanie i kiedy będziesz czuć w swoim sercu takie ponaglenie, kiedy będziesz czuć w swoim sercu takie Boże nawołanie, żeby coś zrobić i zmienić, to też nie stój, nie bądź bierny w tym momencie. To zrób jakiś krok, to pomódl się do Boga, to podejmij decyzję. Od dzisiaj nie będę tego czy tego robić. Od dzisiaj już nie będę w taki sposób żyć. Chcę żyć dla Jezusa, chcę żyć dla Boga, chcę to zostawić. Zrzuć ten swój bagaż, zrzuć ten swój ciężar. Po prostu przyjdź do Jezusa i oddaj Jemu swoje serce, swoje życie. Jeśli widzisz, że jest coś, co ciebie obciąża, to nie wróć z tym. To proszę ciebie, żebyś z tym nie wrócił do swojego domu. Mówi Słowo Boże o drodze wąskiej, ale mówi też o szerokiej, że szeroka jest brama. Żeby wejść do szerokiej bramy, to nie trzeba żadnego wysiłku, prawda? Nie trzeba nic. Wchodzisz. Po prostu. Jesteś. Patrzysz dalej, a tam jeszcze szerzej. A tam jeszcze szerzej. Droga szeroka, mówi Słowo Boże. Droga jest szeroka. Można się poruszać. Można... Tak wiele by się wydawało na tej drodze. Co chcesz? Możesz tak i tak. Możesz stać na głowie, możesz chodzić na rękach. Wszystko można. Wszystko po prostu tam znajdziesz. Na drodze szerokiej. Ale co mówi Pan Jezus o końcu tej drogi? Tych, którzy tak myślą, tych, którzy tak żyją, którzy tak uważają, szczególnie w młodym pokoleniu. Jesteście w szkołach, znacie doskonale te relacje, dużo lepiej niż ja je znam. Widzicie swoich rówieśników, widzicie na uczelniach, widzicie na studiach. Najczęściej to, co się słyszy, to musimy się wyszaleć. Musimy, co ja będę chodzić do kościoła, szkoda życia, szkoda czasu, szkoda mojego młodego życia. Muszę się wyszaleć, muszę jeszcze sobie pożyć, muszę pokorzystać z tego i z tamtego, bo kiedy będę potem? Jak założę rodzinę, jak będę mieć dzieci, no takie są najpopularniejsze stwierdzenia, najpopularniejsze takie są takie teorie po prostu, które zdaje się słyszeć i to jest straszne, słuchajcie, to jest straszne, to jest smutne i to jest przykre, bo mówi Pan Jezus, że ta droga przestronna wiedzie na zatracenie i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. I widzimy teraz coś małego. Ciasna brama, wąska droga, która prowadzi do żywota i, uważajcie na to słowo, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Chciałem, żebyście w tym momencie jedną rzecz docenili. Docenili łaskę i miłosierdzie Boże. Że możesz być jednym z tych niewielu, możesz być jedną z tych niewielu osób, o których mówi Słowo Boże, że pójdziesz za głosem Pana Jezusa, że pójdziesz i dokonasz tego wyboru, że powiesz, tak Panie, ja chcę iść tą wąską drogą, chcę iść tą wąską drogą niezależnie od tego, co będą o mnie myśleli bliscy, niezależnie od tego, co będzie o mnie myśleć moja rodzina, niezależnie od tego, co będą inni o mnie myśleli, chcę iść za Tobą. Chcę iść za Tobą tą wąską drogą. Pan Jezus mówi, niewielu jest tych, którzy ją znajdują, ale to jest jedyna droga, która prowadzi do życia. To jest jedyna droga, która prowadzi do zbawienia. Zobaczcie, te przeciwstawieństwa, które są w tym fragmencie opisane. Wielu, niewielu. Wąska, szeroka. Ciasna, przestronna. Wiedzie do życia, wiedzie na zatracenie. Stoimy przed decyzją. Stoimy przed wyborem. Każdy z nas. Jest wolny w swojej decyzji, jest wolny w swoim wyborze. Możesz zadecydować, gdzie chcesz spędzać wieczność. Masz prawo zadecydować, to jest twój przywilej. że zadecydujesz, jak chcesz żyć, czy chcesz żyć z Bogiem, czy nie, czy chcesz żyć rzeczywiście dla Niego, czy tylko o Nim mówić i zachować pozory pobożności, o tym wczoraj troszeczkę słyszeliśmy. To jest Twoja decyzja, to jest Twój wybór. Chciałem, żeby każdy z nas, każdy z Was dał sobie teraz w tym momencie taką odpowiedź. Gdzie Ty się znajdujesz dzisiaj? Na jakiej drodze się znajdujesz? Nie będę prosił o podnoszenie rąk, nie bójcie się, ale prośbę mam do Was, postarajcie się tak szczerze, postarajcie się tak szczerze przed sobą, w swoim sumieniu, przed Bogiem ocenić, na jakiej drodze się znajdujesz. Czy jest to ta biblijna droga wąska, o której czytaliśmy, o której troszkę wspomnieliśmy, czy jest to ta raczej droga szeroka, gdzie z mało kim się liczysz i żyjesz po prostu i żyjesz tak jak uważasz, tak jak chcesz i robisz co chcesz. To taką chwilę refleksji. A wracamy do Słowa Bożego. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Słuchajcie, Ewangelia Jana, 14 rozdział. Dla tych, co się zastanawiają, wspomniałem o tym, że Pan Jezus wstąpił do nieba, prawda? Wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy swojego Ojca. Zasiadł na tronie chwały, w Jego obecności, przebywa. Mieliście kiedyś taką myśl, co Pan Jezus robi w niebie? Co Pan Jezus robi w niebie? Jest bardzo mało miejsc napisanych, które mówią o tym, co Pan Jezus tam robi, jak On spędza ten czas, a to jest jedno z miejsc, które właśnie pokazuje, co robi Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, po wstąpieniu na tron. 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 2 i 3. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Chwała Bogu. Słuchajcie, kolejne cudowne miejsce. Pan Jezus mówi, idę do mojego Ojca. Opisuje nam z innej perspektywy jeszcze Boże Królestwo. Mówi, w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. W domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Pomyśl teraz o sobie i pomyśl, że Jezus myśli o tobie i z myślą o tobie przygotowuje miejsce u boku swego Ojca. Myśli właśnie o tobie. Zobacz, to słowo mówi konkretnie o każdym jednym z nas. Nie wiecie o ludziach w sensie takim ogólnym. Mówi konkretnie o mnie i o tobie. Idę przygotować wam miejsce, mówi Pan Jezus. Gdyby było inaczej, byłbym wam o tym powiedział. Skoro Pan Jezus nie mówi, więc nie jest inaczej. Więc jest tak, jak On mówi. Odszedł Pan Jezus, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy swojego Ojca i co? Przygotowuje miejsce. Słuchajcie, to się cały czas dokonuje. Tak rozumiem na podstawie tego wersetu, że cały czas to przygotowanie jeszcze się dokonuje. Mówi Pan Jezus, że kiedy On zakończy to wszystko, zwróćcie uwagę na werset 3, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przygotuję, czyli kiedy to już zostanie zakończone, to co wtedy się stanie? Coś, na co czekamy, tak? Amen? Coś, na co czekamy. Słuchajcie, przyjdzie Pan Jezus, wstąpi właśnie ze swego tronu, przyjdzie i co? I zabierze nas do siebie. Chwała Bogu. Przyjdzie Pan Jezus, mówi powtórnie. Wierzymy w to na podstawie Słowa Bożego. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Zobaczcie, jaką mamy cudowną obietnicę, którą pozostawił nam Pan Jezus. On chce, On pragnie tego, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. On pragnie, żebyś ty i ja, każdy jeden z nas, żeby przebywał tam razem z Nim. Był, przebywał w Jego obecności. Tam, żeby to twoje mieszkanie było zajęte przez ciebie, nie przez kogoś innego. Nie pozwól, żeby ktoś wziął twoje miejsce. Nie pozwól, żeby ktoś zajął twoje miejsce. To dzisiaj jest właśnie taki czas, kiedy możesz podjąć decyzję, kiedy możesz coś uczynić, kiedy możesz tak mocno w swoim życiu postanowić i zadecydować, i że dołożysz wszelkich starań przez resztę swojego życia, żeby do tego mieszkania dotrzeć, żeby tam się wprowadzić na zawsze, na wieki, halleluja. Słuchajcie, to jest w twoich rękach. Ta decyzja jest w twoich rękach. Możesz, Pan Jezus czeka, Pan Jezus przygotowuje to miejsce, przygotowuje to mieszkanie właśnie dla mnie i dla ciebie. Ale pamiętacie, co jest warunkiem, żeby tam się znaleźć? to, co na początku czytaliśmy? Kto pamięta? Dla kogo Bóg przygotował to miejsce? Dla tych, którzy Go miłują. Dla tych, którzy Go miłują. To miejsce przygotowane jest dla tych właśnie, którzy Go miłują. Otwórzcie jeszcze 12 rozdział, nie tak daleko. 12 rozdział Ewangelii Jana, 26 werset, jeszcze jedno miejsce, które Pan Jezus z jeszcze innej strony troszeczkę opisał swoje pragnienie i pokazał jeszcze coś niesamowitego. W 26 wersecie 12 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Zobaczcie, jakie kolejne cudowne słowo. Pan Jezus mówi, że Jego sługa, ten, który idzie razem z Nim, ten, który żyje razem z Nim, znajdzie się w tym miejscu. Pan Jezus chce, to jest Jego pragnienie, żeby ten właśnie sługa znalazł się tam, gdzie przebywa Pan Jezus. O tym mówi tak bardzo wyraźnie, o tym mówi tak bardzo jednoznacznie. Ja chcę, żeby mój sługa był tam, gdzie i ja jestem. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Znowu, słuchajcie, wybór. Znowu Pan Jezus stawia przede mną i przed Tobą wybór. Jeśli chcesz, nic na siłę. Nie da się zmusić człowieka do pełnienia woli Bożej. Nie da się zmusić człowieka do kochania Boga. To nie o to chodzi. Pan Jezus zostawia Tobie decyzję. Wolny wybór, jeśli chcesz. Ale jeśli chcesz, zapoznaj się z warunkami i na tych warunkach, na tych Bożych warunkach, na tych Bożych zasadach prowadź swoje życie. Prowadź swoje życie w oczekiwaniu na spotkanie z Panem. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ostatnią część tego wersetu. Ona jest wspaniała. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Wiecie, ja rozumiem, że jako ludzie my czcimy Boga, my Jego chwalimy, my Go uwielbiamy i to jest nasze zadanie, to jest nasza rola, to jest nasza powinność. Ja sobie inaczej nie wyobrażam. Ja sobie inaczej nie wyobrażam, żeby można było żyć nie chwaląc Boga, nie oddając Mu czci i nie uwielbiając Go. Natomiast Słowo Boże mówi, nie tylko w tym miejscu, jest jeszcze kilka miejsc, które mówią, że kiedy tam się znajdziesz, Twoje imię będzie wyczytane przez samego Pana Jezusa. Mówi, wyznam imię Twoje, objawienie Jana, przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Pan Jezus daje tą gwarancję, kiedy będziesz wierny, kiedy tak rzeczywiście zechcesz pójść za Jego głosem, dochowasz Jemu wierności, mówię, zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i wyznam Jego imię przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Pan Jezus pragnie wyznać Twoje imię przed swoim Ojcem. To jest ten, który żył dla mnie, który żył ze mną w tym trudnym czasie, w tym zawirowanym czasie, ale zdecydował się iść. W młodym wieku podjął decyzję i przeszedł całe życie razem ze mną. Zobacz, jaka łaska. Zobacz, jaka Boża miłość. Mój Pan Jezus, wyznam Twoje imię. A ten fragment mówi, a Ojciec Ciebie uczci. Ojciec Ciebie uczci. W innym podoba mi się takie jeszcze tłumaczenie, które mówi, uhonoruje Ciebie. On Ciebie uhonoruje za Twoją odwagę, za Twoje męstwo, za Twoją decyzję, za to, że zechciałeś. Wiecie, Bóg daje nam łaskę i jeszcze nas za to nagradza, nie? Ja tego kompletnie nie rozumiem. To my korzystamy, ja korzystam, ja jestem odbiorcą Bożej łaski, ja jestem odbiorcą Jego błogosławieństwa. To dla mnie jest ogromna radość i największy przywilej, jaki mógł mi się w życiu przytrafić, to, że mogłem poznać Boga, a Bóg za to wszystko chce mnie jeszcze nagradzać. Chce nagradzać i nagradzać mnie i Ciebie. To jest Boża łaska, to jest Bóg wielkiej łaski, Bóg wielkiego miłosierdzia. On uczci, On Ciebie uhonoruje. A kiedy jeszcze przeczytamy, słuchajcie, list do Rzymian, to zobaczymy coś jeszcze więcej. 8 rozdział listu do Rzymian. Kolejne niesamowite miejsce Słowa Bożego. 8 rozdział listu do Rzymian, który mówi nam tak, werset 16 i werset 17. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Zobaczcie, drugie miejsce. Uwielbiony z Jezusem Chrystusem. Przez co? Przez wytrwałość. Przez co? Przez też pewne cierpienia i trudności, które na tej ziemi nas spotkają. I spotykają nas. I od tego nie jesteśmy w stanie uciec. Ale mamy stawiać im właśnie czoła. Mamy stawiać czoła trudnościom, przeciwnościom. Będąc wspierani. Będąc korzystając z pomocy Pana Jezusa. Korzystając z mocy Ducha Świętego, który nas przez to życie jest w stanie przeprowadzić w taki sposób, jak Bóg zamierzył dla nas. Amen. On ma tą moc, żeby nas tak właśnie poprowadzić. Sami byśmy zginęli, sami byśmy z siebie nie dali sobie rady, ale mamy to zapewnienie, tą gwarancję właśnie prowadzenia przez Świętego Bożego Ducha, bo ci, których Duch Boży prowadzi, 14 werset, są dziećmi Bożymi. Więc zobaczcie, jak ważne w naszym życiu jest, żeby poddać swoje życie pod działanie Ducha Świętego, poddać się pod prowadzenie Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi Boże dzieci. Duch Święty właśnie przez te wszystkie przeprowadza historie, różne trudności, czasy, okoliczności. Przeprowadzi Ciebie Duch Święty, kiedy jesteś Bożym dzieckiem. Tylko tego pragnij i tylko poddawaj Jemu swoje życie. I zobaczcie to, co chciałem powiedzieć, czytając te wersety o tej wspaniałej tej relacji, tego, co otrzymujemy jeszcze. Zostajesz dzieckiem Bożym. Kiedy jesteś dzieckiem, jesteś też dziedzicem. Dziedzicem Bożym, współdziedzicem Chrystusa. Pan Bóg zapragnął nie tylko przebywać w swojej chwale i w swoim królestwie, ale też się tym podzielić. Zupełnie tego nie rozumiem. Zupełnie tego nie rozumiem, ale to jest Boże pragnienie. On się z Tobą i ze mną chce podzielić tym, co ma, swoją całą pięknością tego królestwa, tym wszystkim, co tam się w tym znajduje. On chce się z nami podzielić. Zobaczcie, jaka łaska, zobaczcie, jakie miłosierdzie. Dziedzic, wiecie, znacie mniej więcej, no, kiedy umiera rodzic, to przechodzi spadek na dzieci w pierwszej kolejności, chyba że gdzieś tam to inaczej jakoś rozwiązane, ale tak co do zasady, to dziedzicami majątku rodziców są dzieci. Biblia nazywa Ciebie i mnie dziedzicem. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś też dziedzicem, dziedzicem Bożym, współdziedzicem Chrystusa. A 32 werset tego samego rozdziału mówi nam tak. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Ten, który nawet nie oszczędził swojego Syna. Mówi Słowo Boże tak wyraźnie. On nie oszczędził swojego Syna. Za co? Z mojego i Twojego powodu. Za moje, Twoje winy, za nasze grzechy. On, który nie oszczędził swojego Syna, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To gdyby ktoś miał wątpliwości, ten werset powinien je rozwiać. Jeśli masz wątpliwości, to przeczytaj kilka razy ten werset. Jakżeby nie miał z Jezusem darować Tobie wszystkiego. Dlatego zwróćcie uwagę, że kiedy oddajemy swoje życie w ręce Pana Jezusa, kiedy prosimy Go o Jego kierownictwo, kiedy prosimy o Jego prowadzenie, kiedy następuje to przebaczenie naszych grzechów, kiedy następuje, zachodzi w nas ten proces nowonarodzenia, kiedy rodzimy się właśnie na nowo i tak jak Wam wspomniałem na początku, ja kończę 18 lat we wrześniu tego nowonarodzenia właśnie w Jezusie Chrystusie, więc to jest konkretny czas. To jest konkretne wydarzenie, to jest konkretna data, którą można określić, kiedy to się dokonało. Więc kiedy to wszystko dokonuje się w Twoim czy moim życiu, stajesz się Bożym dzieckiem, stajesz się członkiem tej wspaniałej Bożej rodziny. To jest ten ogromny przywilej, jaki może spotkać człowieka. Stajesz się synem, stajesz się córką wszechmogącego Boga. Słuchajcie, na pewno znacie różne tytuły. Na pewno nieraz słyszymy tu i ówdzie, że ktoś jest taki, ktoś wielkim uczonym, profesorem, dostał nagrodę Nobla, dostał jakąś nagrodę honoris causa i tak dalej, został zaszczycony, wyróżniony. Masę różnych nagród ten świat rozdaje, przyznaje ludziom szczególnie wybitnym, ludziom szczególnie zasłużonym. A ja uważam, że największy tytuł, jaki jest na tej ziemi, to jest tytuł Dziecko Boże. To jest tytuł Dziecko Boże. Uważam, że żaden splendor, żadne inne tytuły, żadne inne nominacje nie są w stanie nawet w minimalnym procencie dorównać temu tytułowi. To jest Boże dziecko, to jest mój syn, to jest moja córka. Nie ma nic większego. Uważam, i absolutnie jestem tego pewien, że nie ma nic większego na świecie. Żadnego większego stanowiska, żadnego większego tytułu, niż właśnie bycie Bożym dzieckiem. Jak jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożym dziedzicem. Tam dla Ciebie przygotowane jest miejsce. Tam na górze Pan Jezus na Ciebie oczekuje. Tam masz swoje mieszkanie. Tam mamy swoją ojczyznę. Tu jesteśmy tylko na chwilę, słuchajcie. Tu jesteśmy tylko na chwilę. Zobacz, co masz dzięki Jezusowi. Zobacz, co darowane jest Tobie dzięki właśnie Bożej łasce i dzięki Bożemu miłosierdziu. Co jeszcze? Powiedzcie, czy jest coś więcej Waszym zdaniem? Dlaczego byłoby w porównaniu z tym, o czym czytaliśmy, słyszeliśmy? Czy w takim razie jest coś, czemu warto by było poświęcić swoje życie? Czy jest coś, jakakolwiek rzecz, dla której warto by się było poświęcać? Inna rzecz niż Boże Królestwo. Jeśli ktoś jest odważny, to poproszę. Wszystko to są przemijające wartości. Przemijające marności. Wszystko, co jest na tym świecie, przemija. wszystko przemija. I Słowo Boże, otwórzcie jeszcze list do Filipian. Będziemy już kończyć za moment, ale jeszcze trzeci rozdział listu do Filipian. Chciałbym, abyście otworzyli. Trzeci rozdział listu do Filipian. Werset 7 i werset 8. Apostoł Paweł, który w swoim życiu coś osiągnął więcej niż nie jeden z nas. Apostoł Paweł, który w życiu swoim miał pozycję dużo większą niż nie jeden z nas. Który coś znaczył we współczesnym świecie. Napisał takie słowa. W 7 i 8 wersecie listu do Filipian. Otworzył swoje serce przed słuchaczami, przed czytelnikami i mówi tak. Ale wszystko. To, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Jakie niepopularne dzisiaj słowa przeczytaliśmy. To świat mówi całkiem inaczej. Goń, rób karierę, zdobywaj, zarabiaj, awansuj, zdobywaj wyższe stanowiska, większe pozycje i tak dalej. A apostoł Paweł pisze, to wszystko jest dla mnie jak śmiecie. To wszystko uznaję za szkodę. To wszystko uznaję za stratę. W porównaniu z czym? Z doniosłością poznania Jezusa Chrystusa. W porównaniu z tym blaskiem chwały Jezusa, z tym, co On może uczynić w naszym życiu, z tym, kim On jest tak naprawdę, to wszystko, czym na ogół ludzie żyją, jest marnością, jest przemijającą wartością, jest stratą, jest szkodą. W końcu apostoł Paweł bardzo mocno mówi, wszystko uznaję za śmiecie. Pomyślmy czasami, czy my w naszym życiu nie żyjemy często takimi śmieciami, nie żyjemy, nie karmimy się takimi marnościami. Poświęcamy im tyle uwagi, poświęcamy im tyle czasu, poświęcamy tyle zaangażowania, żeby to zyskać. Słowo Boże mówi, co powinniśmy zyskać? Żeby zyskać Chrystusa. A ile czasu poświęcasz, żeby zyskać Chrystusa? A ile czasu, ile energii poświęcasz na to, żeby poznać bardziej Pana? Żeby bardziej oddać się w Jego ręce? Ile czasu i zaangażowania poświęcasz właśnie w tym kierunku? Żeby doznać Go, poznać i doznać mocy Jego. Żeby żyć taką właśnie pełnią obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Ile ponosisz w ciągu dnia, w ciągu doby takiego starania, żeby to zyskać? Ile czasu? Jak jesteś zaangażowany właśnie w poznawanie Jezusa Chrystusa? Czy to jest w twoim życiu czynne, czy to jest tylko takie poznawanie bierne? To, co ktoś mi powie, to, co gdzieś przeczytam, to mi wystarczy, tym się zadowalam. Ile ja się angażuję właśnie w to, żeby zyskać Jezusa Chrystusa? Apostoł Paweł tak wyraźnie mówi, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego. Poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego. To jest właśnie to, ten kierunek, w jakim powinien każdy jeden z nas zdążać. Nie te kierunki, które są ogólnie właśnie przedstawiane i głoszone. Pan Jezus mówi, znacie tą historię, myślę, że dokładnie. Taki bogacz, któremu pole obrodziło w niesamowity sposób i zaczął już planować, zburzę te spichlerze, zbuduję dużo większe, będę sobie żył, powiem do duszy swojej, jedz, pij, używaj, ile wlezie. I mówi Pan Jezus, głupcze, jeszcze tej nocy przyjdą do ciebie, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Czyje to będzie to wszystko? Czyje ty będzie? Skupiłeś swoje życie na marności, która dzisiaj jest, jutro przeminie, ale ciebie szybciej nie będzie niż to przeminie. I komu to wszystko przypadnie? Na czym poświęcałeś czas w swoim życiu? Jaki obrałeś kierunek? Słuchajcie, to powinien być dla nas, uważam, wyznacznik. To słowo powinno nas ukierunkować. Nasze myśli, nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze zaangażowanie powinno pójść w tym kierunku. Chcę poznawać więcej Jezusa. Chcę doświadczać mocy Jego. Chcę żyć z Nim więcej, więcej i więcej. Chcę przejść to życie, jakie by ono nie było, ale mam gwarancję, kiedy jestem z Nim, że On mi przeprowadzi, że On mi dopomoże, że On mnie wprowadzi do Królestwa swojego Ojca. To jest właśnie, słuchajcie, to o co tak naprawdę w życiu chodzi. To jest właśnie to. Mówił Pan Jezus kiedyś takie podobieństwo w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 44 werset. Podobieństwo o ukrytym skarbie i o drogocennej perle. Przypomnijmy sobie te słowa. To są trzy wersety, bardzo krótkie, a jak niesamowicie obrazujące właśnie tą wartość, drogocenność Bożego Królestwa. Czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13, werset 44 i poniżej. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 44. Mówi tak Pan Jezus. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. podobne jest Królestwo Boże do drogocennego skarbu. Człowiek znalazł ten skarb. Znalazł ten skarb i co zrobił? Zwróćcie uwagę. Uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma. Uznaje wszystko za śmieci. Wszystko uznaje za marność. Chce zyskać tą rolę. Tą rolę, na której znajduje się ten drogocenny skarb. On jest gotowy do takiego właśnie poświęcenia i rezygnacji z wszystkiego, żeby kupić właśnie tą rolę. Bo na tej roli znajduje się niesamowity skarb. Ona ma nieporównywalnie większą wartość niż to wszystko, co on posiadał. I dalej czytamy w 45 wersecie. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Zobaczcie, kolejne podobieństwo użyte przez Pana Jezusa. Drogocenna perła. Podobne Królestwo Boże jest do drogocennej perły. Jak chcesz tą drogocenną perłę zdobyć, to musisz wszystko, co masz, sprzedać. Sprzedaj wszystko, co masz. Poświęć wszystko, co masz, żeby nabyć, żeby zdobyć, żeby wejść w posiadanie tej drogocennej perły. To tak Słowo Boże nam pokazuje. Więc chciałbym, żebyśmy teraz właśnie przez chwilę mieli taką chwilę refleksji. Dzisiaj mamy szansę, każdy jeden z nas ma dzisiaj szansę, żeby podjąć właśnie taką decyzję w tym kierunku, żeby pójść w tym kierunku. Dzisiaj, kiedy Duch Święty przemawia i dotyka naszych serc, pokazuje nam właśnie tą drogocenność Jezusa, drogocenność Bożego Królestwa. A jednocześnie myślę, że też zauważamy wiele marności, wiele rzeczy, które gdzieś się zakradły, wiele rzeczy, które nam ciążą, wiele rzeczy, które nam przeszkadzają, żeby te drogocenne klejnoty zdobywać, żeby ten drogocenny klejnot posiąść. To chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy przejrzeli swoje życie. Musisz coś w swoim życiu przełamać. Chciałem cię zachęcić, żebyś podjęła decyzję. Chcę w moim życiu coś zmienić. Ty doskonale wiesz co. Ty doskonale wiesz co. Co powinieneś. Myślę, że doskonale wiesz, co Bogu się podoba, a co nie. Co jest grzeszne, co jest brudne, nieczyste, a co jest warte tego, aby zachować i nad tym pracować. Myślę, że każdy jeden z nas doskonale wie. Ja chciałbym właśnie zachęcić do wspólnej modlitwy. Chciałem nas zachęcić do wspólnej modlitwy. Za momencik poproszę, abyśmy powstali. Może zaśpiewamy jeden refren, też poproszę grupę. Chciałbym, może wstańcie. Chciałbym, żebyśmy wykorzystali czas, który Pan Bóg nam daje. Wiecie, ta konferencja ma to do siebie, że ona się zaczęła wczoraj, ale bardzo szybko się skończy. Nie ma za dużo czasu według programu na modlitwy, słuchajcie, więc każdą chwilę modlitwy też chciałbym, żebyście starali się możliwie dobrze wykorzystać, żebyście starali się możliwie efektywnie wykorzystać każdą chwilę modlitwy, która jest na tej konferencji, właśnie jako ten element rozmowy z Bogiem, przedstawienia Jemu swojej decyzji, ale też porzucenia rzeczy złych, rzeczy niewłaściwych, rzeczy grzesznych. I jeśli ktokolwiek z was odczuwa w sobie, w swoim sercu to pragnienie właśnie, że chce przemiany, że pragnie jakiejś przemiany swojego życia, to chciałem zachęcić, abyś modlił się. Chciałem zachęcić ciebie, abyś podszedł może tutaj do przodu, żebyśmy mogli razem z tobą się pomodlić, żebyśmy mogli wesprzeć ciebie w modlitwie, wesprzeć ciebie w tej decyzji, którą chcesz podjąć dla Jezusa, że chcesz żyć, że chcesz zostawić to. Powiesz o tym Jezusowi, powiesz o tym swojemu Panu. On przyjmie twoją modlitwę, on chce przemienić twoje życie, on chce przemienić twoje serce. Dlatego kiedy będziemy śpiewali tą pieśń, to zachęcam, aby osoby, które czują to pragnienie w swoim sercu, które zostały pobudzone, aby przyszły po prostu do przodu tutaj. Będziemy się wspólnie modlić, będziemy was poruszać Bożej łasce.